Panie dyrektorze, program tego piątkowego koncertu wydaje mi się szalenie taki barwny, rozmaity, no bo najpierw jest ta uwertura do Wolnego Strzelca, pierwszej niemieckiej opery romantycznej. Realnemu życiu bohaterów towarzyszą takie niesamowite, fantastyczne sytuacje baśniowe, duchy, demony i to wszystko oczywiście jest zawarte w muzyce Webera.
Oczywiście jest to zawarte w muzyce Webera, to jest ten wczesny romantyzm, ale również właśnie baśniowy. No przecież wiadomo, że jeśli chodzi o tę epokę romantyzmu, no to zarówno przecież i pisarze, i kompozytorzy, również i malarze, no jednak wracali do jakichś dziecięcych czasami bajek, różnych mitów. I taka też jest ta opera, prawda, o tym czarodziejskim pocisku, który ma trafić, trafi, nie trafi i tak dalej. Nie będę zdradzał, jak ktoś chce, oczywiście sobie operę obejrzy. Natomiast uwertura no jest typowo wczesną, romantyczną uwerturą. To jest taki wczesny Weber, nie późny Beethoven na przykład. Tu bym chciał też zwrócić na to uwagę, ponieważ również i przekazałem takie informacje orkiestrze, żeby nie grać za głośno, nie zagłuszyć tego piękna, które jest w muzyce. Niektórzy mówią, dobrze, ale tam jest fortissimo. Mówię, dobrze, tak, ja wiem, że to jest fortissimo. Tylko, że oni wtedy tak po prostu pisali, ale z tej faktury wynika, że to nie może być takie fortissimo, jak u dramatycznego Beethovena w późniejszym okresie. Więc to jest taka no, niezwykle przyjemna, lekka i sympatyczna uwertura, ale oczywiście no, mająca już piękne kadencje, choćby klarnetu, ukochany instrument Webera, prawda? Więc to ten romantyzm rzeczywiście czasami bardzo jest wyraźnie słyszalny.
Ja myślę, że szczególnie interesujące są te fragmenty, które opisują tą grozę, no bo jednym z bohaterów, można powiedzieć, całej opery jest las, więc te wszystkie sceny, które się w lesie dzieją, niesamowite właśnie, pełne złych duchów i demonów, są jakoś w jakiś szczególny sposób przez Webera potraktowane instrumentalnie, orkiestrowo.
To jest też charakterystyczne i dla Webera oczywiście, i dla innych kompozytorów, którzy no w cudowny sposób starali się odwzorowywać to, co się dzieje w naturze, ale te takie właśnie mistyczne rzeczy, właśnie grozy, jakieś tremola, które zwiastują jakieś niedobre moce wyłaniające się z lasu. To wszystko jest, ale pamiętajmy o jednym. To jest w zasadzie baśń, to jest bajka, więc wszystko się dobrze kończy.
Potem drugim punktem programu będzie, nie wiem, czy nie najpiękniejszy, najbardziej znany koncert fortepianowy Mozarta, A-dur KV-488. On zdaje się powstał w tym samym czasie, kiedy Mozart Wesele Figara tworzył, czyli podobna atmosfera, pełna pogody, pewnego rodzaju no, wesołości.
Wie pani, że ja nawet nie sprawdzałem, czy rzeczywiście w tym okresie, ale dziękuję za tę informację, to już będę pamiętał. No, Mozart to jest taki kompozytor, gdzie trudno czasami jak gdyby umiejscowić jego kompozycję w takim momencie jego stanu ducha i ciała. Bo przecież symfonia KV bodajże 183 Gmol, która napisana została przed, prawda, ile on miał tam naście chyba lat, no jest tak dramatyczna w swoim wyrazie, że ona mogłaby być ostatnim dziełem Mozarta, prawda? Ale ten koncert rzeczywiście jest jednym z najpiękniejszych. Wszystkie są urocze, oczywiście jest kilka tych takich wybranych, w których pianiści gustują, ale również i melomanie, i do nich na pewno należy KV-488, koncert Ador z przepiękną drugą częścią, taką rzeczywiście zamyśloną, oddalającą się od tego rzeczywistego świata. Pierwsza i trzecia część, no to tak jak się pisało, prawda, radosne i sympatyczne, natomiast ta druga część pełna zadumy, tak jakby już Mozart przeczuwał, że no, może się coś niedobrego z nim dziać, ale na szczęście też tak jak w uwerturze wszystko się dobrze kończy, no bo trzecia część jest w szybkim tempie i w bardzo radosnym charakterze.
Przy okazji, panie dyrektorze, lubi pan tak zwane akompaniamenty, bo to jest dosyć trudna rola jednak, towarzyszenie soliście.
Pani, bardzo dużo zależy od solisty. Bardzo dużo zależy. No ja miałem możliwość rzeczywiście akompaniowania wielu, wielu artystom, zarówno tym, którzy rozpoczynali dopiero karierę, jak i tym, którzy byli rzeczywiście już na bardzo wysokim poziomie, tak zwana pierwsza liga światowa. I jest coś takiego, wie pani, co my, mówię o tych, którzy akompaniują, czyli orkiestra i dyrygent, bardzo, bardzo odczuwamy. To znaczy, pierwsze spojrzenie tego solisty, sposób przywitania się, uśmiech do orkiestry, taka życzliwość. I to w zasadzie określa naszą współpracę. Są oczywiście osoby, które, mówię o solistach, które się bardzo denerwują i jak gdyby manifestują to pewną taką szorstkością, i czy do orkiestry, czy do dyrygenta, że coś tam chcą poprawiać i tak dalej. Często koledzy później zwracają mi uwagę, że jakiś niesympatyczny, ja mówię, słuchajcie, poczekajcie, bo to czasami jest stres, to nie jest charakter tego człowieka, bo jeżeli to byłby charakter, to on by tak pięknie nie grał, prawda? To coś jest nie tak, mówię, poczekajcie. I potem zwykle po generalnej próbie, a już po koncercie, to już w ogóle wszystko, tak powiem, puszcza, no i solista zadowolony, więc my też oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja bardzo lubię akompaniować. Bardzo lubię akompaniować, bo to jest z jednej strony oczywiście towarzyszenie, a z drugiej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o tych młodych artystów, pomoc. A ja po prostu lubię pomagać.
Jako pedagog też.
Tak.
Panie dyrektorze, w finale piątkowego koncertu suita z baletu Pietruszka Strawińskiego. To jest też bardzo specyficzne dzieło. Jedno z najwspanialszych, jeżeli chodzi o utwory napisane przez Strawińskiego, to jest z kolei rok 1911. Wtedy napisał ten balet dla baletów rosyjskich Diagilewa. I to jest taka opowieść, Pietruszka to jest, zdaje się, z języka rosyjskiego takie zdrobnienie od imienia Piotra, po prostu, prawda, Piotruś. To jest taka jarmarczna kukiełka, taki trochę błazen, no w sumie tragiczny, bo on w tej historii, o której opowiada balet Strawińskiego, on umiera, ale muzyka jest po prostu szalona, muzyka jest wspaniała, barwna, jakby cytująca pewne oryginalne melodie ludowe, w każdym razie na folklor powołująca się, no i ten fortepian, który też tam ma taką bardzo ważną, solową prawie partię.
Zacznę właśnie od tego ostatniego wątku, mianowicie fortepian. To jest prawie, że partia koncertująca w niektórych fragmentach, bardzo, bardzo trudna. Natomiast jeśli chodzi o treść tego baletu, ona jest bardzo prosta i bardzo komunikatywna. Po prostu, no właśnie tak jak pani powiedziała, no historia tej kukiełki Pietruszki, który się kocha w balerinie, no ale musi być czarny charakter, jest oczywiście Mauro, oni się potem pobili o kobietę, co w dzisiejszych czasach też się przecież zdarza. Mauro niestety zwycięża, Pietruszka ginie, ale znowu, no to jest bajka, to jest baśń i w ostatnim fragmencie tej suity ten duch Pietruszki gdzieś się ukazuje, prawda, jeszcze na dachu tego kukiełkowego teatru. Przypomina o sobie, że wcale nie zginął, duch będzie wieczny i tak dalej, i tak dalej. Ale rzecz najistotniejsza, wydaje mi się, to co właśnie też pani zauważyła, tematy rosyjskie, wspaniale, cudownie przetworzone przez Strawińskiego. To jest tak kolorowa partytura, tak jak kolorowy potrafi być rynek pełen przekupek, pełen straganów, pełen kolorowych towarów, zgiełk, harmider. To jest po prostu, no tak jakby ktoś namalował obraz i miał wszystkie kolory tęczy i jeszcze nawet i więcej. To się Strawińskiemu udało w absolutnie mistrzowski sposób. To jest jeden z najpopularniejszych utworów w ogóle XX wieku. Nie tylko Strawińskiego. To jest rzeczywiście no, majstersztyk, tak można powiedzieć. Uwielbiany przez publiczność, przez dyrygentów, ale również przez orkiestrę, bo tam każda grupa ma coś do powiedzenia. To jest też taki swoisty koncert na orkiestrę. Także bardzo się cieszymy, że możemy to wykonać.
Panie dyrektorze, jeszcze jedno. Dlaczego jest takie ważne, że gracie Państwo wersję z bodaj 1947 roku właśnie?
Kilka jest wersji. Wersje tak zwane przedwojenne i wersje powojenne. Wersja oryginalna jest na zdecydowanie większą obsadę. Później sam Strawiński stwierdził, że to jednak troszkę przeładował, więc przeredagował i w zasadzie ta wersja, którą my w tej chwili gramy, 1947, ona jest najczęściej grywana na estradach świata, no więc po prostu nie wyłamywujemy się z tego trendu, po prostu gramy to, co grają w tej chwili wszystkie orkiestry, właśnie tę wersję.
Będzie piękny koncert, zapraszamy.
Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.